Ja to bym tak nie mogła bez mięsa. A ty skąd wiesz, że dostarczasz swojemu organizmowi odpowiednią ilość białka? Jesteś pewny, że nie brakuje ci witamin i mikroelementów? Gdzie ty właściwie robisz zakupy? I słynne, co ty w ogóle jesz? Wśród wszystkich pytań, którymi zasypywane są osoby niejedzące mięsa, te są w mojej subiektywnej piątce. Mimo że wielu denerwują, najczęściej wynikają z prawdziwej ciekawości. W końcu weganizm i wegetarianizm to wciąż jeszcze bardziej moda niż dobrze oswojona dieta, a ci, którzy pytają, być może sami chcieliby jeść bardziej roślinnie, ale wciąż nie wiedzą, skąd wziąć wegańskie produkty i czy na pewno eliminacja mięsa z diety będzie dla nich zdrowa. W społeczeństwie wciąż panuje bowiem przekonanie, że człowiek od zawsze jadł mięso. Czy na pewno?
Co z tym mięsem? Podcast Fundacji imienia Heinricha Byla w Warszawie, który towarzyszy najnowszej publikacji Atlas Mięsa. Zaprasza Klaudia Kryńska.
O rozprawienie się z mitem człowieka mięsożercy poprosiłam Jarosława Urbańskiego, socjologa i autora książki Społeczeństwo bez mięsa.
Nie ma dowodów na to, że człowiek w przeszłości jadł duże ilości mięsa i że prowadził wielkie łowy i że to było jakby charakterystyczne dla wszystkich grup ludzi żyjących, no powiedzmy przed rewolucją neolityczną, czyli przed wprowadzeniem rolnictwa na taką czy inną skalę. Czyli najpierw na skalę taką no, mniejszą, potem już oczywiście na zdecydowanie większą. A w związku z powyższym konsumpcja mięsa nie mogła jakby w sposób znaczący ani nas ukształtować w sensie takim indywidualnym, każdego z nas jako przedstawiciela gatunku indywidualnie, jak również w sensie społecznym, bo te narracje dotyczące dużej konsumpcji mięsa i roli mięsa w życiu społecznym właśnie mówią o tym, że to dzięki tym polowaniom to człowiek wynalazł język, wynalazł broń, zorganizował się, nastąpił pierwszy podział pracy i tak dalej, i tak dalej. Czyli dodatkowo próbuje się tutaj wprowadzić taką narrację, że mięso miało taki czynnik kulturotwórczy. I oczywiście tak nie było. Zresztą teraz już ten paradygmat się jeszcze mocno trzyma i jest jeszcze dosyć słyszany. Jest często właśnie się na niego przy różnych okazjach ludzie się powołują. Natomiast prawda jest, że on już tak jakby nie wytrzymuje też krytyki. Wielu antropologów, wielu badaczy i badaczek odeszło od takiego jakby spojrzenia. Są oczywiście różne takie tendencje w namyśle nad tym jakby problemem mniej lub bardziej radykalne. Niektóre mówią, że jeżeli w ogóle te różnego rodzaju wielkie łowy miały miejsca, no to co najwyżej 50 tysięcy lat temu, ale właśnie to nie oznacza, że przez miliony lat człowiek był kształtowany takim właśnie na podstawie konsumpcji mięsa, że ta konsumpcja mięsa miała takie odegrać znaczenie. Ja osobiście uważam, że generalnie w całej jakby historii, w ciągu dziejów po prostu ludzie nie jedli dużej ilości mięsa. Były to właśnie raczej padlina niż jakieś mięso uzyskane z łowów. I jeżeli były kultury i grupy, które się specjalizowały w łowiectwie, to raczej to był wyjątek niż reguła. Mm-hmm.
Poruszył pan tutaj właśnie bardzo ciekawy temat, że tak naprawdę temat mięsa już obrósł taką grubą warstwą różnych mitów i fałszywych przekonań. Mam wrażenie, że jednym z takich przekonań jest to, że przypisujemy zjadanie dużych ilości mięsa głównie społecznościom tradycyjnym i na przykład mieszkańcom wsi, czyli to jest taki legendarny już rosół czy kotlet schabowy przy niedzielnym obiedzie. A pan udowadnia, że mięso to jest produkt miejski.
No tak, no to zdecydowanie. Że tu już wkraczamy właśnie w te czasy, gdzie już możemy trochę więcej powiedzieć o konsumpcji. Mimo to wielu historyków jakby no, kierując się takim jakby spojrzeniem przez współczesny pryzmat, w dalszym ciągu uważało w ciągu tych badań, które miały miejsce nad konsumpcją w latach 60., 70., a nawet 80., uważało, że no, człowiek ponieważ właśnie od zawsze jakby jadł mięso, dużej ilości mięsa, to i w średniowieczu tak musiało być. Natomiast są już jakby takie dosyć bardziej precyzyjne dane mówiące nam o tym, że to w ogóle nie było realne. To znaczy człowiek nie spożywał dużej ilości mięsa i bo po prostu ta produkcja była za droga. I że tak naprawdę duża konsumpcja mięsa pojawiła się dopiero od momentu, kiedy jakby no w Europie pojawiła się cała sieć miast, gdzie w ogóle produkty pochodzenia zwierzęcego były jakby no taką podstawą, bazą dla rzemiosła, bo chodziło tutaj właśnie o produkcję skórzaną, szeroko rozumianą, czyli od butów przez jakieś sakwy do ubrań, kuśnierska produkcja, farbowanie, no po prostu cały przekrój różnego rodzaju działalności człowieka gospodarczej, które wymagały no po prostu dużego uboju, dużej liczby zwierząt i w miejskich faktycznie rzeźniach coraz częściej do tego dochodziło. Były to niebagatelne już ilości. Ryzykuję w swojej książce taką hipotezę, że mięso było wręcz rodzajem odpadów skierowanym do konsumpcji i na tym to polegało. Natomiast oczywiście to też stymulowało hodowlę na wsi, bo stamtąd te zwierzęta pochodziły. Z tym, że na wsi generalnie nie spożywano dużej ilości mięsa, bo po prostu ten produkt był za drogi. Mięso z punktu widzenia kalorycznego, ale też nawet białkowego, nie opłacało się po prostu spożywać. Lepiej było pokrywać zapotrzebowanie na białko i kalorie w postaci diety roślinnej niż po prostu mięsnej. I mięso było raczej takim wyjątkiem na stołach chłopów, aż w zasadzie do, na pewno przez cały wiek XIX, aż nawet tak naprawdę do pierwszej połowy XX wieku i dopiero po II wojnie światowej, przynajmniej w Europie, ten przełom nastąpił. A za jakby taką przejmowaniem pewnych wzorców konsumpcyjnych kultury zachodniej, również przez kraje w Afryce, w Ameryce Południowej, jak również w Azji, ta konsumpcja w przeciągu wieku XX i w ostatnich dekadach naszego stulecia no po prostu rosła też w innych krajach i nawet w krajach no, tradycyjnie uznawanych za wegetariańskie, czy gdzie dieta wegetariańska miała duży udział, jak na przykład Chiny, a nawet ostatnio również Indie, no masowo ludność przechodzi na dietę mięsną, ale to z innych powodów, właśnie powodów jakby kopiowania pewnych wzorców wyżywieniowych z Zachodu, które dodatkowo często uchodzą za z punktu widzenia prestiżowego, ale też niekoniecznie prestiżowego, bo również właśnie wyżywieniowego, czy wręcz zdrowotnego, co wydaje się raczej jednak dosyć podejściem wątpliwym, że to jest po prostu najlepszy rodzaj diety, że człowiek po prostu musi jeść odpowiednią ilość mięsa, co nie jest jakby moim zdaniem zgodne z prawdą.
No właśnie, padły tutaj dwa takie ważne stwierdzenia w tej pana wypowiedzi. Po pierwsze, to co wynika z pana książki, to o czym wspomniał pan teraz, że to właśnie wraz z kolonializmem Europejczycy skolonizowali także dietę, czyli na przykład w Azji, ale też nawet na terenach Ameryki Północnej, produkcja mięsna nie była przecież tak rozpowszechniona, prawda?
Znaczy ona tam w ogóle miała właściwie bardzo ograniczony charakter i właśnie dopiero z nadejściem jakby Europejczyków to się radykalnie zmieniło. Nastąpiła też zmiany w diety, ale też no, gwałtowne zmiany też jakby w strukturze samej fauny, która żyła na obszarach obu Ameryk. To takim kluczowym jakby przykładem, który też jakby pokazuje w książce, no to jest zastąpienie stad bizonów stadami krów, tak? Także i ten cały mit jakby westerny i cały mit jakby początków no, pewnej istotnej części kultury amerykańskiej, a w tym znaczeniu także kultury, dzisiejszej kultury zachodniej, tak byśmy ją nazwali, właśnie z tym jakby się wiąże, tak, że te westerny, iluś tam wielokrotnie w westernach pojawił się ten pierwszy taki symboliczny, najbardziej znaczący z symbolicznego punktu widzenia przepęd bydła przez prerię i on, to wydarzenie jakby jest tam powielane w kulturze, czy było powielane w kulturze amerykańskiej, a z drugiej strony no w Ameryce Południowej, no to wiadomo Argentyna to jest kraj o jednym z najwyższym spożyciu mięsa też na świecie, no i też taka kultura skóry, tak, która się pojawiła na południowych krańcach Brazylii, tak, ale też w całej Argentynie, gdzie też powstawały wielkie jakby hodowle i wielkie przetwórnie mięsne i to też było takie jakby no, też związane jakby z kolonizacją i z pojawieniem się Europejczyków na tych terenach.
Mm-hmm. Chciałabym teraz nawiązać do Atlasu Mięsa, który jest osią wszystkich naszych rozmów i z którego wynika jasno, że im bogatszy, im bardziej rozwinięty kraj, tym więcej mięsa spożywają jego mieszkańcy. I chciałam zapytać, czy też już biorąc pod uwagę to, co pan wcześniej powiedział, czy mięso zawsze było takim motorem napędzającym i czy wciąż napędza nierówności społeczne?
Tutaj kwestia dotycząca spożycia mięsa i też podziałów takich, znaczy nierówności społecznych, podziałów klasowych jest też trochę bardziej skomplikowana, bo no ale powiedzmy, że faktycznie istnieje ta dosyć silna korelacja, że im społeczeństwo bogatsze, tym ta konsumpcja mięsa jest większa, chociaż też no są oczywiście wyjątki, tak, że są też kraje, które niekoniecznie jesteśmy skłonni uznać za kraje, na przykład, które się legitymują jakimś bardzo wysokim PKB w przeliczeniu na głowę mieszkańca, konsumpcja mięsa jest względnie duża, no, na przykład no, takim krajem jest Mongolia, tak? To ono się też wiąże, że te jakby rozwój konsumpcji mięsa w krajach azjatyckich przebiegał trochę według innego schematu, ale to jest jakby inna kwestia. Więc oczywiście tak to wygląda, że kraje południa zdecydowanie mniej jedzą mięsa i wynika to z takich różnic gospodarczych i z takich globalnych nierówności społecznych. Ale z drugiej też strony trzeba też powiedzieć, że po prostu inaczej też wyglądają uwarunkowania kulturowe. A wydawało nam się do tej pory, że tak powinno być, chociaż teraz te tendencje, które się pojawiły w Indiach czy na przykład w Chinach, no jakby temu troszeczkę przeczą. Ale generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że właśnie te kraje położone w obszarach, nazwijmy to cieplejszych, tak, żeby nie powiedzieć tropikalnych, no to z też względów naturalnych tutaj ta jakby konsumpcja mięsa niekoniecznie wyglądała tak imponująco, że nie rozwijała się tak dynamicznie, również ze względów, no raz, ze względów klimatycznych i też na przykład możliwości zachowania mięsa w dobrym stanie, w stanie jadalnym. No a z drugiej też strony, no to oczywiście ze względów też, że roślinności było więcej, była bardziej dostępna, więc pokarm roślinny był, jest tutaj jakby najbardziej oczywistym jakby alternatywą dla każdego pokarmu pochodzenia zwierzęcego. Więc tutaj ta sytuacja na pewno jest związana z różnicami w rozwoju gospodarczym, czy w poziomie na przykład rozwoju gospodarczego mierzonym PKB, tak wiadomo, jest to krytykowane, ale przyjmijmy na potrzeb tej rozmowy, że to jest jakiś wskaźnik, ale z drugiej strony też są silne uwarunkowania kulturowe i tu właśnie wchodzi ten aspekt, o którym wspomniałem wcześniej, że jeżeli w tych kulturach, które tradycyjnie były wegetariańskie, wchodzą te wzorce konsumpcyjne zachodnie, no to one po prostu też mają tutaj swój silny wpływ na konsumpcję i na zmianę form tej konsumpcji i to jest niestety łatwo dostrzegalne, no zwłaszcza właśnie w Chinach.
No właśnie, to skoro już mówimy o Chinach, to zdecydowanie jest to kraj, który się mocno przyłożył do wzrostu spożycia mięsa. W ciągu ostatnich 20 lat spożycie mięsa wzrosło dwukrotnie. A z kolei z drugiej strony bardzo często w przekazach medialnych słyszymy, że coraz więcej ludzi rezygnuje z mięsa, przechodzi na wegetarianizm, weganizm, albo chociażby to mięso zaczyna ograniczać. Czy w takim razie ta rosnąca popularność diety roślinnej to mit?
No w pewnym sensie tak. Jest cały taki też spór, również tam, nie wiem, w moim otoczeniu tutaj z moimi z kolei znajomymi różnymi, jak rozmawiam na ten temat. No niestety to jest troszeczkę taki rozdźwięk mamy. Znaczy wydaje się, że z jednej strony dieta wegetariańska czy nawet wegańska i ograniczenie spożycia mięsa to jest taki jakby, no, że jest trendy, tak? Że to jest coś, co zmienia formy i wielkości konsumpcji, co przebudowuje kompletnie nasze myślenie na temat też korzystania ze środowiska czy w naszych relacjach ze środowiskiem. I czasami pokazuje się też takie badania socjologiczne, gdzie ludzie deklarują, że oni by chcieli zrezygnować, chcieliby ograniczyć albo że już ograniczyli, natomiast niestety nie przekłada się to na dane dostępne w takim jakby statystycznym znaczeniu, znaczy na badania statystyczne, które jednoznacznie pokazują, że ta konsumpcja mięsa no przede wszystkim w ujęciu globalnym rośnie, ale rośnie też w poszczególnych krajach, że co najwyżej jest jakaś tam ewentualne wahnięcia, stagnacja. W Polsce na przykład przez ostatnie lata ta konsumpcja rośnie. Oczywiście konsumpcja mięsa nie jest tak, że ona cały czas jest jakby liniowo, pnie się do góry. To jest taka tendencja, gdzie można jednoznacznie powiedzieć, że się pnie do góry. Natomiast no, oczywiście duży wpływ na to, ile mięsa jemy i jakiego mięsa jemy, czy w ogóle produktu pochodzenia zwierzęcego z roku na rok, no to też zależy dużo od sytuacji ekonomicznej, od relacji cenowych, od tego, jaka jest nasza sytuacja finansowa. I tutaj pewne wahnięcia, i to nawet takie znaczące na poziomie kilku, nawet kilkunastu procent w takim krótkoterminowym okresie może mieć miejsce. Takie kryzysy miały miejsce, no i wtedy faktycznie ta konsumpcja się zmniejszała, na przykład mięsa, ale potem odbijała i generalnie w dalszym ciągu rosła. I tak mamy jakby w Polsce na przykład do czynienia, że w tych okresach jakby potransformacyjnej, z tego co widzimy na ulicach, zwłaszcza większych miast, gdzie możemy spostrzec dużo różnego rodzaju jadłodalni, barów czy różnego restauracyjek, które oferują nam dania wegetariańskie czy wegańskie, to w sumie w Polsce niestety tego mięsa spożywamy coraz więcej i na razie nie widać, żeby ten trend uległ odwróceniu.
Z jednej strony konsumpcja mięsa nie spada, z drugiej zainteresowanie dietą roślinną i sam rynek alternatyw wobec mięsa rośnie.
Rynek zamienników mięsa zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Eksperci przewidują na najbliższe lata globalny roczny wzrost sprzedaży alternatywnych produktów pochodzenia roślinnego na poziomie 20-30%. Wartość sprzedaży na całym świecie wyniosła już w 2017 roku 4,6 miliarda dolarów amerykańskich. To ciągle nic w porównaniu z wartym biliony dolarów globalnym rynkiem mięsa. Ale ten rynek rośnie znacznie wolniej, a w niektórych krajach wręcz stoi w miejscu.
O tym, jakie powody stoją za wyborem diety roślinnej, opowiada Maciej Otrębski, Strategic Partnership Manager w Roślinnie Jemy.
Tych powodów jest cała masa, tak naprawdę tyle, ilu można by wybrać grup społecznych, czy konsumentów roślinnego jedzenia, prawdopodobnie każdy znalazłby swój inny zestaw tych powodów. Jednakże to, co się przewija najczęściej, zwłaszcza w tym ostatnim czasie, też patrząc na wyniki naszych badań, to element zdrowotny. Zwłaszcza przy okazji pandemii, której cały czas doświadczamy, element zdrowotny dość blisko został połączony z zwiększeniem ilości roślinnego jedzenia w swojej diecie. Oczywiście to młodsze pokolenie, zwłaszcza osoby w wieku 18-24, ale też osoby z grupy 25-34, podejmują też ten aspekt związany ze wpływem jedzenia na zmiany klimatyczne. Natomiast dla wielu, wielu osób, zwłaszcza tych, które ograniczają spożycie mięsa i produktów odzwierzęcych, lub też są zainteresowane w jakiś sposób zmianą swojego sposobu odżywiania, jest to zwykła ciekawość i chęć poznania nowych smaków. I tutaj ten trend jest bardzo mocny, zwłaszcza w grupie osób, które to spożycie mięsa ograniczają. Dla wielu osób na stricte roślinnej diecie, takich już też, można powiedzieć, długoterminowych, wegan, wegetarian, z pewnością rolę odgrywa ten aspekt etyczny związany z przemysłową hodowlą zwierząt. Takie produkty i dostępność dań roślinnych chociażby w restauracjach, w sieciach restauracyjnych największych, ma wpływ na to, że osoby, które do tej pory nie miały jak tak naprawdę zapoznać się, oswoić się z roślinnym, bezmięsnym jedzeniem, mają szansę go teraz spróbować. I to badanie, które przeprowadziliśmy w ubiegłym roku, tyczyło się właśnie postrzegania terminów wegański, roślinny oraz skojarzeń, które budzą każdy z tych terminów osobno. I takim dla nas kluczowym wnioskiem z tego badania było to, że dla 68% badanych ten termin 100% roślinny okazał się o wiele bardziej atrakcyjny. I pogłębiając to pytanie, pytając właśnie o skojarzenia z terminem roślinny i wegański, okazało się, że jeśli chodzi właśnie o to skojarzenie z określeniem wegański, to wśród przeważających jednym z najbardziej kluczowych skojarzeń było to, że to jest jedzenie tylko dla wegan. i idąc dalej, to nie jest produkt dla mnie. W czasie, gdy roślinny kojarzył się z czymś zdrowym, z czymś smacznym.
Fleksitarianizm i dieta roślinna to jeden kierunek. Jednak coraz częściej za rozwiązanie problemu przemysłowej produkcji mięsa uważa się mięso z in vitro. O tym, czy zbawienie przyjdzie z laboratorium, porozmawiam w kolejnym podcaście z Justyną Zwolińską, prawniczką i koordynatorką rzecznictwa Koalicji Żywa Ziemia, i Stanisławem Łoboziakiem, mikrobiologiem i twórcą pierwszego w Polsce mięsa komórkowego.
Słuchaliście podcastu Co z tym mięsem? Podcast towarzyszy najnowszej publikacji Fundacji imienia Heinricha Bylla w Warszawie, Atlas Mięsa, która jest dostępna do pobrania za darmo na stronie internetowej Fundacji. Prowadziła Klaudia Kryńska. Czytał Maciej Jabłoński. Produkcja Studio Plac.